Dobrze, dzień dobry Państwu. Nazywam się Ewa Jastrzębska, jestem rzeczniczką etyki SGH i mam przyjemność zaprosić Państwa na okrągłe już 10. spotkanie z cyklu Rozmów o etyce. Jest to cykl, który jest poświęcony przybliżeniu tej tematyki społeczności SGH, ale nie tylko, bo spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Nasze spotkanie jest zaplanowane do godziny mniej więcej 16:30. Po jakiejś godzinnej rozmowie z moim gościem udostępnię Państwu możliwość zadawania pytań czy komentowania wypowiedzi. Można pytania zadawać także na bieżąco na czacie. Pani profesor odpowie na nie pod koniec rozmowy. A moją dzisiejszą rozmówczynią jest, a jeszcze tylko dodam, że nasze spotkanie jest nagrywane i zostanie udostępnione na stronie Etyka w SGH, nowej stronie, która wczoraj bodajże została uruchomiona. Tam macie Państwo nagrane wszystkie nasze wcześniejsze rozmowy. Bardzo zachęcam do zapoznania się z nimi. A moją dzisiejszą rozmówczynią jest pani profesor Iga Magda, przewodnicząca Komisji Rektorskiej do spraw Planu Równości Płci w SGH. Pani profesor, bardzo dziękuję, że pani się zgodziła na rozmowę i przyjęła zaproszenie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani profesor, spotkałyśmy się dzisiaj oczywiście, żeby porozmawiać o planie równości płci, o dokumencie, który został wprowadzony niedawno, bo 24 maja. Jaka jest geneza tego dokumentu? Dlaczego SGH zdecydowało się na opracowanie właśnie takiego planu? Czy jesteśmy pionierem, czy może inne uczelnie wcześniej na taki podobny krok się zdecydowały?
No więc tak, prace nad tym dokumentem trwały już mniej więcej od jesieni zeszłego roku, natomiast geneza jest taka, że faktycznie mniej więcej na początku zeszłego roku Komisja Europejska ogłosiła, że wszelkie jednostki badawcze, które chcą starać się o finansowanie badań naukowych w ramach takiego programu Horyzont 2020, muszą mieć w ramach swoich strategii, dokumentów oficjalnych uczelnianych, tak zwane plany równości płci. Więc faktycznie od jesieni zeszłego roku mniej więcej większość uczelni w Polsce ruszyła z pracami nad przygotowaniem stosownych planów w ich dokumentach. Ta strategia równości płci to nie jest taki dokument, który Komisja wymaga od tak, żeby istniał, ale faktycznie wpisuje się w szereg działań, które Komisja Europejska podejmuje, które mają sprzyjać, znaczy Komisja Europejska w ogóle wyznaczyła równość płci jako jeden ze swoich kluczowych priorytetów w działalności i zaangażowanie Komisji w promowanie równości płci ma także odzwierciedlenie właśnie w badaniach, w nauce i konieczność przygotowania planów równości płci przez jednostki badawcze, przez uczelnie, instytuty badawcze, wynika właśnie z wdrażania tej strategii europejskiej w ramach Horyzontu Europa. Tak powiedziałam, prace u nas ruszyły na jesieni zeszłego roku, powołana została komisja, której celem było przygotowanie tego planu, no i udało się go po dłuższych pracach, konsultacjach wypracować i w maju tego roku został przyjęty formalnie jako obowiązujący w SGH dokument.
No myślę, że te tematy są ważne nie tylko ze względu na Komisję Europejską, ale wiele akredytacji dopytuje właśnie o kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością, z równością płci, więc z pewnością taki dokument pomoże nam skoordynować działania w tym zakresie. Zaczęła pani profesor opowiadać trochę o tym harmonogramie, że od jesieni zeszłego roku te prace nad dokumentem zaczęły postępować. Czy no właśnie, jako przewodnicząca tej komisji rektorskiej, która za opracowanie tego planu była odpowiedzialna, czy mogłaby nam pani więcej coś opowiedzieć, jak wyglądał proces powstawania tego dokumentu?
Oczywiście. Więc ja przede wszystkim podkreślę, że faktycznie to Komisja Europejska była takim bodźcem do tego, żeby popracować i wypracować takie plany, zarówno w SGH, jak i w innych uczelniach, ale tak naprawdę sam dokument absolutnie wpisuje się w chociażby strategię rozwoju Szkoły Głównej Handlowej na lata 2022-2032 i absolutnie jest potrzebnym dokumentem, strategią, który ma służyć budowaniu, poszanowaniu zasad równości, różnorodności, nad którymi pracujemy i które są bliskie SGH w ogóle. Tak, komisja powołana została w lipcu zeszłego roku, rozpoczęła formalnie pracę mniej więcej we wrześniu, w październiku zeszłego roku. Skład tej komisji zostało powołanych, ja tutaj się już posłużę dokumentem, 12 osób. Bardzo dbaliśmy o to, żeby to były osoby po pierwsze równej płci, więc mamy faktycznie równą reprezentację mężczyzn i kobiet w tej komisji, ale też z bardzo różnych obszarów funkcjonowania Szkoły Głównej Handlowej, czyli to nie jest tylko to nie jest strategia równości płci w badaniach i w tej naszej części akademickiej, ale też oczywiście wśród pracowników administracyjnych, więc mieliśmy wśród przedstawicieli komisji, przedstawicieli bardzo różnych obszarów akademickich, ale i administracyjnych SGH. Tak jak pani wspomniała, ja stałam na czele tej komisji, jestem jej przewodniczącą, ponieważ komisja ciągle formalnie funkcjonuje i pracuje. Natomiast wiceprzewodniczącą jest pani pełnomocnik dyrektora do spraw równego traktowania. I głównym zadaniem komisji było przede wszystkim diagnoza potrzeb społecznych w zakresie równości płci w SGH, czyli rozpoznanie tego, jak faktyczna sytuacja pod względem równości albo nierówności płci wygląda w obszarze zatrudnienia, w obszarze wynagrodzeń, w obszarze dostępu do szkoleń i różnych innych wymiarów, które są ważne dla życia zawodowego, karier zawodowych. Chcieliśmy też zobaczyć, jak wygląda postrzeganie równości płci w wybranych obszarach samej strategii, o tym jeszcze zaraz więcej powiemy, czym dokładnie, jakby w jakich obszarach ten plan równości płci jest przygotowany. I po tym elemencie diagnostycznym, kolejnym, drugim ważnym elementem przygotowanego planu jest część dotycząca działań, które powinny być podjęte, które chcielibyśmy, żeby zostały podjęte i zrealizowane po to, żeby właśnie wzmocnić to poszanowanie równości i faktycznie je zagwarantować w ramach funkcjonowania różnych procedur i zasad w Szkole Głównej Handlowej.
Tak jak rozumiem, pani profesor, że była bardzo szeroka i taka interdyscyplinarna reprezentacja w tej komisji, ale jak za chwilę jeszcze powiemy, też różne ciała są zobowiązane do tego, żeby poszczególne cele tego planu realizować. Więc ten dokument, jak rozumiem, był również dyskutowany i konsultowany z różnymi organami i organizacjami funkcjonującymi w ramach naszej uczelni, czy tak?
Oczywiście, że tak. Pomijając właśnie to, że wśród osób, które przygotowywały ten dokument, jego pierwszą wersję, naprawdę staraliśmy się zapewnić reprezentację różnych obszarów funkcjonowania SGH. To dokument był konsultowany i z ekspertami, ekspertkami, które zajmują się tematyką rozwoju zawodowego, równości płci, ale także z ciałami administracyjnymi, z dziekanami, z kierownictwem uczelni, tak aby faktycznie starać się zapewnić, mieć poczucie, że ten dokument jest planem, w który wierzymy, w który jakby jest bliski każdemu w SGH i faktycznie odpowiada na potrzeby tego, jak funkcjonujemy w uczelni.
To pani profesor, skoro już wiemy, jak dokument powstawał, to teraz jaka jest diagnoza? Jak wygląda równość płci u nas na uczelni? Wiem z dokumentu, że tą diagnozę i też to sugeruje ta szeroka reprezentacja komisji, że ta diagnoza była prowadzona właśnie nie tylko w tym obszarze najbardziej oczywistym, czyli dotyczącym badań naukowych i dydaktyki, ale także chociażby kwestii związanej z zarządzaniem. Czy by mogła pani profesor nam co nieco poopowiadać, jak to u nas wygląda? Czy rzeczywiście mamy dużo do zrobienia, a może całkiem nieźle wypadamy w tym zakresie?
Jasne. Więc sama diagnoza podzielona jest na takich 6 obszarów i dokładnie do 6 obszarów później przypisujemy działania, które są proponowane. I znów te obszary to nie jest nasz wymysł, ale tak naprawdę są wymogi komisji jako takie absolutne minimum tego obszarów, które powinny zostać przedstawione, zbadane w ramach diagnozy i później obszarów, które powinny zostać uwzględnione w planowanych działaniach. Więc pierwszy z tych obszarów to jest równość w rekrutacji i na ścieżkach kariery, czyli to, jak wygląda ten pierwszy etap ścieżki zawodowej pracowników i administracyjnych, i pracowników naukowych uczelni. Drugi obszar to równość w zarządzaniu i gremiach decyzyjnych, tak? Czyli tutaj się przyglądamy bardziej władzom SGH i tam, jak wygląda równość albo nierówność reprezentacji kobiet i mężczyzn w tych ciałach. Trzeci obszar to kwestia równowagi życia zawodowego i życia rodzinnego. Czwarty obszar to kwestia równości w badaniach naukowych i realizowanej dydaktyce. Piąty to inny aspekt równego traktowania, tutaj też o tym poopowiadam. A szósty obszar to mobbing i dyskryminacja, w tym molestowanie seksualne, też wyraźnie wyodrębnione przez wymogi unijne dotyczące struktury tego dokumentu. Więc może kilka, ta diagnoza, ja zachęcam Państwa do zapoznania się z całym dokumentem, on jest dostępny w serwisie SGH. Natomiast postaram się Państwu pokrótce przedstawić może najważniejsze statystyki, najważniejsze dane, które mogą Państwa zainteresować. Natomiast po szczegóły odsyłam do samego dokumentu. Po pierwsze przyjrzeliśmy się, jak wygląda równość płci w zatrudnieniu, w rozbiciu, patrząc oddzielnie na przepraszam, pracowników akademickich i oddzielnie na pracowników administracyjnych. Więc po pierwsze staraliśmy się przeanalizować proporcje płci osób pracujących, studiujących w SGH z uwzględnieniem tam, gdzie tylko to jest możliwe, stopni naukowych, stanowisk i zatrudniających jednostek, ponieważ no, oczywiście to jest istotne do tego, żeby móc wyjaśnić pewne trendy, które obserwujemy. W 2021 roku w SGH zatrudnionych było łącznie 1336 osób, z czego kobiety stanowiły 57%, więc przewaga kobiet zdecydowanie. Natomiast ta przewaga wynikała przede wszystkim z przewagi kobiet wśród pracowników administracyjnych, którzy to stanowią 40% wszystkich pracujących, tak? Czyli z tego 1300 pracowników, 40% to są osoby, które pracują w obszarach administracji. I tam w administracji ponad 67% pracujących to są kobiety, więc jakby zdecydowana przewaga. A nauczycieli akademickich proporcja pracowników i pracownic wydaje się być wyrównana, natomiast to wydaje się, ponieważ tak naprawdę tę równowagę, można powiedzieć, zaburza nam Centrum Nauki Języków Obcych, gdzie zdecydowana przewaga pracujących to kobiety, 95% stanowią kobiety. Więc jak się wyłączy Centrum Nauki Języków Obcych, okazuje się, że w kolegiach kobiety stanowią średnio 44% pracujących, więc tutaj już tej równowagi zatrudnienia nie ma i w kolegiach faktycznie jest większość pracujących to mężczyźni, kobiet jest mniej. Natomiast między kolegiami też widzimy wyraźne różnice. Z jednej strony mamy Kolegium Analiz Ekonomicznych, gdzie no tylko 40% pracujących to kobiety, z drugiej strony w kolegiach ekonomiczno-społecznym, gospodarki światowej i Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie kobiety stanowią prawie połowę pracujących, więc wyraźne różnice między kolegiami. Natomiast to, co widzimy też, to, że dysproporcja płci w zatrudnieniu narasta w zależności od stopnia awansu. I o ile wśród adiunktki kobiety stanowiły prawie połowę wszystkich adiunktów, o tyle wśród profesorów uczelnianych to już jest tylko 42%, a wśród profesorów tytularnych 40%. Więc jakby tutaj pierwszy zidentyfikowana ważna informacja, że widzimy, że z jakiegoś powodu, tutaj oczywiście się temu można głębiej przyjrzeć, faktycznie są pewne bariery, które powodują, że no do tego najwyższego stopnia szczebla dociera jakby mniej kobiet. Chociaż na etapie wcześniejszych tych kobiet jest zdecydowanie więcej i to zatrudnienie jest równe. Tak jak wspomniałam, kobiety przeważają się od pracowników administracyjnych, to jest około 67% pracujących to kobiety. Odsetek pracujących kobiet jest wysoki przede wszystkim w bibliotece SGH, natomiast no, mężczyźni dominują na przykład wśród pracowników działu IT, a także wśród pracowników fizycznych. Ciekawe są też pewne dysproporcje, które obserwujemy wśród studentów i studentek, tak? Czy na tym etapie rekrutacji studentów, studentek. Z jednej strony widzimy, że mamy pewne dysproporcje struktury studentów, studentek studiujących, natomiast z drugiej strony one są relatywnie niewielkie na tle zmaskulinizowanych kierunków technicznych, czy też kierunków, które są typowo sfeminizowane jak pedagogika, tak? Więc te różnice w SGH, one występują, ale nie są tak duże jak w wielu innych obszarach edukacyjnych. O ile na studiach na poziomie licencjackim przeważają mężczyźni, to jest 55%, o tyle na poziomie magisterskim to się odwraca i to już większość studiujących na tym poziomie to są kobiety, stanowią 54% studiujących. Przyglądaliśmy się też doktorantom, natomiast no tutaj musimy wyraźnie powiedzieć, że jest mniej więcej porówno, chociaż też zależy, czy to jest szkoła doktorska, czy też poprzednie struktury kształcenia na tym poziomie. I to też są relatywnie małe liczebności. Tak, tych doktorantów na te 200 pracowników, studentów mamy względnie niewiele. Jeżeli chodzi o równość płci w wynagrodzeniach, to temu też przyglądaliśmy się bardzo szczegółowo. Patrzyliśmy i na wynagrodzenia tak zwane zasadnicze, i na wynagrodzenia łączne, uwzględniające różnego rodzaju dodatki i dodatkowe składniki wynagrodzeń stażowe, badawcze i tym podobne. I co ciekawe i ważne, tam gdzie tylko było, bo to porównania były możliwe, będą tutaj konieczne było patrzenie na pracujących na tych samych stanowiskach. Widać wyraźnie, że te wynagrodzenia są równe, to znaczy te średnie różnice średnich wynagrodzeń sięgały rzędu 1-4% bez jakiegoś jednego wzorca przewagi płci kobiet czy mężczyzn, więc to statystycznie rzecz biorąc te różnice były nieistotne. Natomiast na pewno ważne jest lepsze monitorowanie płac pracowników administracyjnych, no bo tutaj też jest to utrudnione przez to, że występuje ta wspomniana już wyraźna segregacja płci w dziale IT na przykład, czy tych działach, które są mocno sfeminizowane, no i tam porównywanie wówczas płac jest bardzo utrudnione z uwagi na te dysproporcje. Tak jak wspomniałam, przyglądaliśmy się też równości w zarządzaniu gremiach decyzyjnych, patrzyliśmy na to, jak wygląda reprezentacja płci w władzach uczelni, te wszystkie statystyki znajdą Państwo w dokumencie. Wydaje się, że generalnie jest dosyć równo, chociaż no jednak we władzach, o ile we władzach dziekańskich studium licencjackiego przeważały kobiety, to w studium magisterskim dominowali mężczyźni. Teraz to mówimy o liczebności oczywiście kilku osób, więc to się trudno szczegółowo komentuje. Natomiast kobiety stanowią mniejszość wśród pełniących funkcje kierownicze w strukturach akademickich, to jest 41%, i też rzadziej niż mężczyźni kierują katedrami, instytutami, co też jest powiązane chociażby z tym zidentyfikowanym wcześniej spadkiem odsetka kobiet wśród profesorów, w szczególności profesorów tytularnych. Spojrzeliśmy też bardziej szczegółowo na kwestię równowagi pracy, życia zawodowego, życia rodzinnego. To jest o tyle, no bo to jest ważny wątek też w ramach strategii, o której pewnie Państwo słyszeli, strategii, która nazywa się HRS for Researchers, tak? Czyli taka strategia na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych, która to jest, SGH ma odznakę HR Excellence in Research, takie wyróżnienie. I tam już zidentyfikowano także, że ta równowaga między życiem prywatnym i zawodowym jest istotna, pożądana przez pracowników i pracownice w SGH, no ale ogólnie są dane populacyjne, na to wskazują. Natomiast tutaj korzystaliśmy z jednej strony z szeregu takich pogłębionych wywiadów, które zrealizowaliśmy z pracownikami, pracownicami SGH. Tutaj koncentrowaliśmy się, w szczególności nas interesowały osoby, które mają małe dzieci, ale też sięgnęliśmy do bardzo ciekawego raportu Narodowego Centrum Nauki, które podkreśla, że największym problemem w rozwoju zawodowym, naukowym kobiet są bariery. Są bariery, które wynikają z nierównego rozłożenia obowiązków rodzinnych, tym tych związanych z opieką nad dziećmi. Więc nas interesowało, jak wygląda wykorzystanie urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich w SGH. Natomiast więc jakby, no nie było zaskoczenia, że do tej pory wykorzystywane są te urlopy głównie przez, praktycznie wyłącznie przez kobiety, podobnie zresztą jak w większości kraju. Natomiast ciekawe było to, że mężczyźni ankietowani, z którymi rozmawialiśmy tutaj w ramach przeprowadzonych wywiadów, wyraźnie jeszcze wskazywali, że tak naprawdę małe zainteresowanie korzystaniem z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich z ich strony, bo z każdego z tych urlopów mężczyźni mogą skorzystać, wynika z jednej strony z bardzo niskiego poziomu wiedzy na temat możliwości w ogóle skorzystania z tych urlopów, i po drugie, że dla ojców, którzy są nauczycielami akademickimi, jakby ta bariera między, ta granica między pracą a życiem zawodowym jest jeszcze bardziej może trudno namacalna, i tak naprawdę to też może obniżać ich zainteresowanie byciem formalnie na urlopie, skoro tak naprawdę i tak łączą łatwiej życie pracowe i zawodowe. A to jest o tyle ważne, że w tym roku Polska zobowiązana jest do sierpnia tego roku, więc już zaraz, chociaż to się pewnie opóźni, do wdrożenia dyrektywy unijnej, która przyznaje 2 miesiące urlopu tylko dla ojców. I to jest taka zasada, że jeżeli one nie zostaną wykorzystane, to przepadają. Więc to prawdopodobnie będzie istotnym bodźcem do tego, żeby zwiększyć zainteresowanie i zwiększyć chęć udziału ojców w opiece nad dziećmi. Z perspektywy polityki społecznej szersze i takiego w ogóle też myślenia właśnie o włączaniu i o tej równowadze dom, praca zawodowa. Powinno nam zależeć, żeby jak najwięcej ojców, także tych pracujących w SGH, korzystało z tych urlopów, budowało tę więź z dziećmi od najmłodszych lat, bo to ma korzystne jest dla nich, dla dzieci, no ale też pomaga ich partnerkom, żonom wcześniej wrócić na rynek pracy, co oczywiście jest jakby jednym z kluczowych wyzwań, jeżeli chodzi o większą równość płci w gospodarce w ogóle, tak, żeby to było możliwe, no to nie będzie możliwe, dopóki podział obowiązków domowych będzie bardzo nierówny, tak jakby jak to w skrócie się podsumowuje wszystkie kwestie nierówności płci, wynika z tego, że no to wszystko zaczyna się w domu, tego, że tam mamy ten nierówny podział opieki obowiązków domowych. Więc wracając do głównego tematu, chcielibyśmy w SGH, to tak wyprzedzając, jednym z zadań jest właśnie większe wypromowanie, poszerzenie wiedzy na temat tego, jak funkcjonują różne rozwiązania, jak one są możliwe, właśnie ta świadomość tego, że ojcowie tak naprawdę tylko pierwsze 14 tygodni urlopu musi być wykorzystane przez kobiety, a później można absolutnie bardzo elastycznie między siebie podzielić, więc że wejdą nowe rozwiązania dotyczące tych urlopów tylko dla ojców, więc to ważna wiedza, którą chcielibyśmy, żeby była szerzej dostępna i promowana wśród pracowników SGH. Kolejny obszar, czwarty, to kwestia równości badań naukowych i realizowanej dydaktyce. Tutaj przyglądaliśmy się, jak wygląda średnioroczne pensum kobiet i mężczyzn, jest dosyć podobne. Widzimy, że wśród kierowników projektów badawczych to jest coś, na co Komisja Europejska wyraźnie też zwraca uwagę i interesują ją dane na temat tego, właśnie jak wygląda struktura kierowników pod względem płci. Tutaj widać wyraźnie, że dominują mężczyźni, kobiety stanowią mniej niż 30% kierowników projektów. Widzimy potrzebę tutaj lepszego dostępu do różnych danych, zbierania danych na temat tych statystyk, tak żeby móc wyraźniej powiedzieć, czy to wynika z tego, że kobiety rzadziej składają, czy te projekty badawcze też rzadziej no, odnoszą ten sukces przyznania dofinansowania. Więc te dane będą zbierane od, myślę, kolejnego roku akademickiego w większym stopniu, tak żeby móc się temu głębiej przyjrzeć. W ramach spojrzenia na inne aspekty równego traktowania, które naszym zdaniem też są istotne z perspektywy mówienia, myślenia o równości płci w SGH, jest kwestia feminatywów, czyli tych żeńskich form gramatycznych, żeńskich nazw, zawodów i funkcji. W dokumencie dosyć wyraźnie argumentujemy, dlaczego to ma znaczenie, dlaczego to, że używamy tylko męskich form, to nie jest tylko kwestia umówienia się, że to jest forma, która że męskie formy językowe odnoszą się w takim samym stopniu do płci, dlatego bezzasadne jest stosowanie form żeńskich, jak często można usłyszeć. Wiemy, że gdy stosuje się formy męskie jako uniwersalne, to tak naprawdę skojarzenia umysłowe zawężają się wyłącznie, przeważnie do mężczyzn. Mówimy kierownik projektu, widzimy mężczyznę, mówimy pilot, widzimy mężczyznę, mówimy profesor, widzimy mężczyznę. Więc chcemy, aby ta realizacja zasady w praktyce równego traktowania bez względu na płeć uwzględniała także kwestie języka i tego, jak on wpływa na rzeczywistość. Więc o ile dla środowisku akademickim słowa typu profesorka, doktorka, naukowczyni, adiunktka ciągle budzą opór przed stosowaniem to w dokumentach, w pismach, czy nawet takiej bezpośredniej konwersacji, natomiast widzimy, że coraz częściej te przyzwyczajenia są przełamywane, coraz więcej kobiet chce, żeby w stopce maila było nie specjalista czy nie ekonomista, ale specjalistka, ekonomistka i tak też się tytułuje, więc mamy nadzieję, że pomimo tego, że póki co w środku SGH zarówno w statucie, jak i na stronach internetowych stosowane są tylko formy męskie, leksykalne, to jednak coraz bardziej powszechne będzie stosowanie żeńskich form. I tutaj chcemy, żeby w ramach proponowanych działań, ta świadomość tego, tej możliwości rosła. Ostatni obszar, do którego się odnosimy, to kwestia mobbingu i dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego. W SGH funkcjonują już różne dokumenty, które odpowiadają na potrzeby w tym zakresie. Jest wewnętrzna polityka antydyskryminacyjna, antymobbingowa. Są komisje, funkcjonuje mediator. Mamy też rzeczniczkę etyki, więc tutaj mamy już różne rozwiązania, które są wdrożone. W ramach dokumentu opisujemy je, prezentujemy w jednym miejscu, odnosimy się też do kwestii strategii społecznej odpowiedzialności SGH, która także porusza pewne kwestie związane z politykami, narzędziami z zakresu zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Więc tutaj te działania, które są w naszym dokumencie przedstawione, one po części nachodzą się na różne inne już rozwiązania, które funkcjonują w SGH. Więc tak w skrócie, to jest nasza diagnoza sytuacji w tych wybranych 6 obszarach. Podkreślę, że bardzo ważne dla nas jest, żeby w kolejnych okresach, latach, komisja według planu pracuje do końca przyszłego roku, będziemy chcieli monitorować to, jak zmienia się sytuacja w tych wybranych obszarach, czyli jak zmieniają się przede wszystkim proporcje kobiet i mężczyzn na różnych stanowiskach, czy widzimy zmiany w dobrą stronę, tudzież czy nie widzimy zmian, które jakoś by pogarszały, tak żeby ten monitoring jest naprawdę ważny, żeby rozumieć, widzieć, co się zmienia i jak to wygląda. No i zaplanowaliśmy też szereg działań, które począwszy właśnie od takiego monitoringu danych o zatrudnieniu i płacach, przez szkolenia w różnych obszarach, ma za zadanie odpowiadać na te poszczególne zidentyfikowane wyzwania w różnych obszarach. Albo też wprowadzać dobre praktyki, które no, służą po prostu większej równości, na przykład w procesie rekrutacji. O ile nie identyfikujemy tych problemów, to na przykład widzimy potrzebę, żeby proces był bardziej przejrzysty, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak wygląda na przykład odsetek kobiet i mężczyzn wśród aplikujących na jakieś stanowisko, jak wygląda odsetek kobiet i mężczyzn zatrudnianych na stanowisko. Uważam, że takie dokumenty powinny być publikowane jawnie na stronach SGH. Podobnie chcemy, żeby ogłoszenia o pracę miały charakter bardziej inkluzywny i pod względem języka. To znaczy, to są takie rzeczy, na które rzadko zwracamy uwagę, ale to ma znaczenie, że piszemy, że zachęcamy studentów i studentki, a nie tylko używamy znowu męskich form leksykalnych, ponieważ to może zniechęcać do tego, żeby na dane miejsce pracy aplikować.
Pani profesor, bardzo dziękuję, że pani tak syntetycznie, ale rzeczywiście treściwie zaprezentowała nam ten dokument. Myślę, że generalne przesłanie z tych ilościowych wskaźników, o które pani omawiała, nie jest złe. Co prawda widać wyraźnie tą klasyczną piramidę, jeżeli chodzi o różnice między kobietami a mężczyznami, czyli im wyżej, to tych kobiet jest mniej. Być może jest to jeden z czynników, dlaczego w przypadku kierowników projektów mamy aż 30%, bo pozostałe wskaźniki, o których pani mówiła, to był rząd 50, to raczej do 60 nigdy nie dochodziło, jeżeli mówimy o tych różnicach, prawda? A tutaj aż 30%, więc to jest rzeczywiście interesujące i cieszę się, że pani mówi, że zamierzacie w tym zakresie rozszerzyć ten monitoring i poszukać jakichś wyjaśnień, dlaczego akurat mamy tutaj aż, czy tylko raczej 30%, czyli tak dużą różnicę. Terminatywy to z pewnością państwo, którzy zwracacie na to uwagę, zauważyliście, że pojawia się coraz więcej osób na SGH, które się decydują na to, żeby właśnie feminatywów używać w swoich stopkach. Myślę, że to jest ważne, bo no tak jak w toku dyskusji na temat feminatywów mówi się, że to absolutnie nie ma żadnego uzasadnienia językowego, tylko bardziej kulturowe, prawda? To tak samo powinniśmy powoli oswajać język i znowu do pewnych słów i określeń się przyzwyczajać. To pani profesor, trochę pani zaczęła mówić o tym, że w dokumencie mamy konkretne działania. Dokument obejmuje okres nie za długi, bo lata 2022-2024. Jakie cele przykładowe, bo wkleiłam Państwu na czat odwołanie do tego dokumentu. Ale jakie kluczowe cele ten dokument przewiduje, żebyśmy mieli tutaj wyobrażenie i nasi słuchacze, no, jak te cele wyglądają, tak? Jak są ambitnie postawione, jakie przykładowe działania przed sobą stawiamy jako nasza uczelnia w zakresie właśnie równości płci?
Te cele dokładnie korespondują z tymi obszarami diagnozy, o których mówiłam. Pierwszy z nich to jest zwiększenie, zapewnienie równości w rekrutacji na ścieżkach kariery. I tutaj począwszy od tego, że chcemy jeszcze lepiej monitorować dane o zatrudnieniu i o płacach, bo tutaj już nie będę szczegółów technicznych zanudzać, natomiast zidentyfikowaliśmy takie obszary, gdzie potrzebne jest lepsze zbieranie danych o tym, jak wygląda sytuacja w SGH, także móc po prostu lepiej faktycznie opisywać strukturę zatrudnienia, strukturę wynagrodzeń pracowników i pracownic SGH. To też jest kwestia tego lepszego monitorowania proporcji płci wśród osób studiujących na każdym kierunku studiów. To, że mamy tą taką odmianę właśnie, że mamy więcej mężczyzn na licencjacie, więcej kobiet na studiach magisterskich, to jest ciekawy wątek i to też wymaga głębszego zbadania i monitorowania, tak żeby móc wiedzieć, czy to jest no, zjawisko losowe, czy też może są pewne wyzwania, które powodują, że te proporcje studiujących się odwracają. Tak jak wspomniałam, zależy nam też na publikowaniu ogłoszeń o pracę, które będą w większym stopniu, no, powiedzielibyśmy, neutralne płciowo, tak? Czyli to nie będzie tylko zapraszanie studentów czy pracowników, doktorów, adiunktów, tylko żeby z perspektywy językowej ta neutralność była lepiej widoczna. I chcemy, żeby na stronach, które są poświęcone rekrutacji, lepiej widzieć liczbę kandydatów, kandydatek, które są, zgłaszają się na dane stanowisko i móc też przyjrzeć się w bardziej przejrzysty sposób osobom, które są zatrudniane. Drugi cel odpowiada znowu obszarowi, który był prezentowany w diagnozie, czyli zapewnienie równości w zarządzaniu, gremiach decyzyjnych. I tutaj też nasze główne cele dotyczą tego, żeby śledzić te dane, monitorować dane o kobietach i mężczyznach na stanowiskach kierowniczych, odsetku kobiet, które pełnią funkcje kierownicze w strukturach akademickich. Tak jak mówiłam, widzimy pewne obszary, gdzie ich jest jednak wyraźnie mniej. Chcemy także, żeby samorząd studentów SGH, na przykład tam, gdzie organizowane są różne wydarzenia przez samorząd, tak żeby też móc monitorować, jak wygląda udział studentów, studentek w tworzeniu kół naukowych, korzystania z działalności, monitoring tego. O tym też wspominałam, ale w zakresie tego obszaru równowagi praca zawodowa, życie rodzinne, bardzo nam zależy na tym, żeby zwiększyć świadomość istniejących rozwiązań prawnych dotyczących możliwości opieki nad dziećmi, urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, urlopów ojcowskich i tych dodatkowych urlopów rodzicielskich, które będą wprowadzone. Tutaj drugim obszarem, który chcielibyśmy zorganizować, to kwestia lepszego wsparcia, takiego mentoringu doktoranta DGSGH, ponieważ ten etap przygotowania pracy doktorskiej, no to on bardzo często tak naprawdę jest tym też okresem, kiedy pojawiają się dzieci, kiedy no to połączenie życia zawodowego i kariery zawodowej i naukowej jest najtrudniejsze. I będziemy szukać rozwiązań, które mają służyć wsparciu kobiet na ścieżce naukowej, tak żeby te doktoraty były opracowywane i żeby one pojawiały się w przewidzianym czasie. Tutaj widzimy wiele podobnych rozwiązań, takich właśnie programów mentoringowych, networkingowych, które też są ważne. Powstaje w różnych uczelniach, w różnych jednostkach, więc możliwe, że po prostu będziemy starali się jakoś włączyć istniejące sieci. To też jest ważne, że te problemy, czy też te wyzwania, które identyfikujemy, które chcemy wdrażać, to nie jest jakaś wyjątkowa kwestia dla Polski, natomiast dla SGH w całej Polsce, w różnych uczelniach, jak powiedziałam, powstały już te plany, one są dostępne na stronach internetowych, można je prześledzić, zobaczyć, że wiele ciekawych rozwiązań dotyczących właśnie tych obszarów jest wdrażanych i warto też korzystać z doświadczeń tego, jak te inne uczelnie sobie z z różnymi pomysłami radzą, tak żeby móc, no cóż, powielać dobre rozwiązania, a nie popełniać tych samych błędów. Także my też staramy się angażować w różne kontakty sieci jako zespół przygotowujący plan równości płci, po to właśnie, żeby czerpać z doświadczeń innych. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? W ramach tych celów mamy też kwestię zapewnienia równości w badaniach naukowych i realizowanej dydaktyce. To też jest ważne. Z jednej strony, tak jak powiedziałam, to też jest obszar, gdzie musimy trochę lepiej zbierać dane o tym, jak wygląda realizacja projektów badawczych, dydaktycznych i tych upowszechniających naukę, ile kobiet i mężczyzn wspierają projekty, jak wygląda później odsetek osób, które otrzymują wsparcie finansowe na realizację projektów, i także musi zastanowić, na którym etapie potrzebne jest wsparcie kobiet i z czego wynikają ewentualne, z czego wynika ta dysproporcja, którą na chwilę obecną obserwujemy. Będziemy chcieli też lepiej przyjrzeć się dorobku publikacyjnym w podziale na płeć, tak żeby móc ewentualnie zaplanować działania, które mogłyby wesprzeć ewentualne nierówności w tym zakresie. Mamy też cel, który polega na zwiększaniu świadomości wagi równości, różnorodności, przeciwdziałaniu dyskryminacji mobbingowi. Tutaj się bardzo mocno zazębiamy z tym, co jest realizowane w ramach kart różnorodności i strategii odpowiedzialności społecznej w przygotowanej w SGH. Więc tutaj też myślimy o różnych seminariach i szkoleniach dotyczących z jednej strony działań niepożądanych, dyskryminacji w procesie nauczania, dyskryminacji seksualnej, z drugiej strony seminariów o tym, jak wygląda równość płci i wyzwania z tym związane w dydaktyce, badaniach, nauce, tak żeby móc się tą wiedzą, informacjami podzielić. To są te najważniejsze cele, jakie sobie stawiamy. Ja mam tego świadomość, że ten plan, który przygotowaliśmy, on jest pierwszą wersją tak naprawdę, znaczy on jest przyjęty, oczywiście funkcjonuje, natomiast mam świadomość tego, że z pewnością w pewnym momencie, nie wiemy kiedy jeszcze, ale pewnie na kanwie doświadczeń, zmian i tego, jak się zmieniają uwarunkowania legislacyjne, instytucjonalne, no ale też nasze doświadczenia z tym, jak funkcjonują jako uczelnia, pewnie w pewnym momencie pojawi się potrzeba aktualizacji tego planu, o nowe wyzwania, o nowe zagadnienia, i o nowe doświadczenia, które gdzieś tam po drodze nabędziemy. Więc mam taką świadomość, że ten dokument jest bardzo ważny i cieszę się, że powstał. Na pewno nie jest doskonały i na pewno wielu rzeczy w nim brakuje. Pewnie pewne rzeczy są może nierealne, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast no, on też nam pozwoli dopracowywać go i identyfikować lepiej nowe wyzwania w przyszłości.
Pani profesor, właśnie ważna kwestia, jak ta realizacja będzie wyglądała, wdrażanie tego programu, bo jak się przyjrzymy planowi, to widzicie Państwo, że bardzo różne gremia są tutaj odpowiedzialne. Chciałam Panią Profesor właśnie zapytać, kto będzie wdrażał? Mówi Pani o tym, że komisja będzie funkcjonowała jeszcze do końca przyszłego roku, plan jest do 2024 roku, więc rozumiem, że jeszcze przez ten rok to Wy będziecie jak gdyby koordynowali tą realizację planu. No ale właśnie, kto odpowiada, czy wiadomo, co będzie dalej?
No jest formalnie to pani prorektor Pani Dominika, jak rozumiem, ponieważ to ona czuwała nad pracami komisji i do niej, że tak powiem, raportowaliśmy postępy i wyzwania. Natomiast jeżeli chodzi o samą realizację taką operacyjną, no to faktycznie tutaj mamy bardzo dużo różnych ciał, osób, działów z SGH i każdy ma swoją działkę. Rolą komisji naszej będzie przede wszystkim koordynacja tych działań i no, pewien monitoring ich realizacji. Mamy też z jednej strony tutaj i kanclerza, i dziekanów, i biuro kadr, które ma całkiem sporo działań, które chcielibyśmy, żeby zostały wdrożone, i dziekan szkoły doktorskiej, i kanclerz, już wspominałam, dział nauki, dział obsługi projektów w tym zakresie właśnie równości na obszarze nauki i zbierania danych na ten temat. Więc myślę, że mam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu właśnie różnych ciał, a jednocześnie nie obciążaniu jednej jednostki bardzo dużą liczbą działań uda się faktycznie te działania jakoś stopniowo wdrażać i też koordynować z innymi inicjatywami, które są realizowane w SGH, czy to strategią właśnie H4S4R, czy, przepraszam, ja ciągle zawsze ją źle wymyślam, czy też właśnie działaniami w ramach karty różnorodności, czy strategii odpowiedzialnej społeczności, czy też właśnie tego, co pani doktor jako rzeczniczka etyki wdraża. Mam nadzieję, że skoordynujemy się i dzięki temu spora część tych działań faktycznie zostanie wdrożona i pod względem zapewnienia większej równości będzie za rok, dwa lepiej.
Zwróćcie Państwo uwagę, jak będziecie przeglądali plan, który, przypominam jeszcze raz, pojawił się na czacie, że nawet jako jeden z organów odpowiedzialnych za realizację tego planu pojawia się samorząd studentów. Więc rzeczywiście nasz plan wymaga współpracy różnych ciał, nie tylko administracji, wykładowców, ale właśnie także naszych studentów. To rzeczywiście będzie wyzwanie, bo tak jak pani doktor już kilka razy podkreślała, kwestie związane z antydyskryminacją i antymobbingiem, przeciwdziałaniem tym negatywnym zjawiskom są zapisane i w planie, i w polityce wewnętrznej, no i także wynikają z naszego kodeksu, dokładnie z wartości dotyczącej szacunku. Więc no, rzeczywiście to będzie, miejmy nadzieję, że to, że tyle ciał się tym zajmuje, to będzie służyło właśnie tej sprawie i temu, że takich działań będzie więcej, a nie mniej, bo każdy będzie oczekiwał tego, że ktoś inny podobne działania podejmie. Proszę Państwa, to już ostatnie pytanie, które miałam do Pani Profesor, więc teraz oddaję głos Państwu. Przyglądając się temu, co pojawiło się na czacie, Pan Profesor Paweł Lesiak zwrócił uwagę, że samorząd powinien być studentów i studentek. No na razie jeszcze nazwa jest mało używająca feminatywy. Mamy samorząd studentów SGH. Być może w ramach właśnie wdrażania planu nazwa tego organu zostanie zmieniona. A zatem, proszę Państwa, oddaję Państwu głos. Bardzo proszę o komentarze bądź pytania do Pani Profesor, która no, bardzo syntetycznie, ale i bardzo dokładnie przedstawiła nam plan i zamierzenia naszej uczelni właśnie w kontekście działań zmierzających do zapewnienia równości płci. Bardzo proszę. Czy na czacie można tutaj, jak Pan Profesor, czy pytanie. Panie Piotrze, zapraszam.
Dziękuję. Mam takie pytanie, bo jakby zbliża się bardzo ważny moment. On trochę został odłożony w czasie, ale związany z rewizją dyrektywy CSRD Komisji Europejskiej w zakresie raportowania danych pozafinansowych. Pierwotnie ta dyrektywa miała być gotowa w 2023 roku i w 2024 po raz pierwszy firmy miały raportować za 2023 rok. To zostało, ostatnie informacje z Komisji Europejskiej pokazały, że jest opóźnienie mniej więcej roczne, czyli dopiero w 2025 za 2024 firmy będą musiały raportować nowe dane dotyczące działalności pozafinansowej, ale jakby jest to i tak nieunikniony proces, tak? I firmy się muszą do tego przygotowywać. I oprócz tego, że jakby te informacje niefinansowe, które będą musiały być prezentowane, będą miały dość szeroki zakres, bo będą dotyczyły w dużej mierze też kwestii środowiskowych, klimatycznych, ale bardzo dużym takim obszarem do raportowania będą dane dotyczące szeroko rozumianej polityki społecznej, czyli tam będą kluczowe informacje na temat właśnie równych szans dla wszystkich w zakresie równouprawnienia płci, równości wynagrodzeń, równości dostępu do szkoleń, równości umiejętności, równości przy zatrudnianiu, czy integracji osób niepełnosprawnych, czy wreszcie stosowania zasad ustanowionych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka i innych podstawowych takich konwencjach ONZ-owskich dotyczących praw człowieka. I mam pytanie do pani profesor szerzej, wychodząc trochę poza uczelnię. Jak ocenia pani przygotowanie polskiego biznesu do tych nowych wytycznych, szczególnie w tym obszarze, w którym się tutaj pani specjalizuje i za który pani odpowiada i którego dotyczyło dzisiejsze spotkanie? Czy ma pani w ogóle kontakt z polskim biznesem w tym zakresie? Jak pani właśnie ocenia stan przygotowania polskiego biznesu w tym zakresie? I drugie pytanie, też dotyczące tego obszaru. Czy są w tym zakresie prowadzone jakieś badania czy wydawane raporty pokazujące, jaki jest stan obecny polskiego biznesu w zakresie właśnie raportowania tych kwestii społecznych, w dużej mierze dotyczących właśnie równouprawnienia. Bo my jako uczelnia również przygotowujemy się do wydania pierwszego raportu społecznego i również te kwestie będziemy chcieli raportować. Docelowo zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i z wytycznymi nowej dyrektywy CSRD, a obecnie pewnie zastosujemy standard raportowania GRI bądź standard informacji niefinansowej, ale już te kwestie będziemy chcieli ująć. To jeśli mógłbym prosić o ustosunkowanie się do tego, to będę wdzięczny. Dziękuję.
Jasne. Więc odpowiem na to drugie pytanie, od niego zacznę. Nie znam niestety żadnych badań, które by szczegółowo opisywały, jak to przygotowanie polskiego biznesu wygląda, i odesłałabym tutaj do znanej nam obu organizacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To oni tak naprawdę chyba najlepiej są w stanie powiedzieć tak całościowo, jak to wygląda. Ja mam dane z takiego, informacje, wiedzę z projektu, który realizujemy ciągle zresztą w SGH, który nazywa się Viraż. On jest poświęcony bardziej kwestii tego, jak równość płci wygląda w działaniach związków zawodowych i dialogu społecznego szerzej rozumianego. W Polsce niestety dialog społeczny jest dużo, dużo słabszy niż w większości krajów europejskich, w szczególności Europy Zachodniej, więc to też jest inaczej postrzegane. Natomiast takie ogólne poczucie i właśnie z tego projektu i z rozmów z przedstawicielami organizacji pracodawców, no to widzimy ogromny rozdźwięk. Pamiętajmy, że polski rynek pracy jest o tyle specyficzny, że mamy relatywnie niewielki odsetek ciągle pracowników pracujących w dużych firmach, a duże rozdrobnienie mniejszych firm. I oczywiście między tymi firmami jest przepaść w wielu obszarach odnoszących się do polityk zatrudnienia, no ale do polityk równości w szczególności. Więc o ile duże firmy, te największe, w szczególności te, które mają korporacje matki w krajach Europy Zachodniej, tam te standardy i wdrażanie polityk równości, zatrudnienia i faktycznie różnorodności pewnie nie odbiegają od standardów, jakie znamy z krajów Europy Zachodniej. O tyle w małych firmach to bardzo często jest pieśń przyszłości, jeżeli już nie mówiąc o tym, że w ogóle niemożliwe, że nie ma tam osób, działów, które by się nawet zajmowały taką tematyką i tak naprawdę tego tematu w ogóle nie ma. Więc myślę, że tutaj duże firmy są takim świetnym wzorcem dla przynajmniej średnich firm. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że mamy ciągle duży odsetek najmniejszych firm małych i to będą pracownicy, którzy będą mieli najtrudniejszy dostęp do właśnie polityk działań, które służą równości. No i podobnie wygląda to z tym dialogiem społecznym, że tak naprawdę kwestia rozdrobnienia, fragmentaryzacji i tego, jak funkcjonuje dialog społeczny w Polsce, który jest bardzo słaby, żeby nie powiedzieć, że go nie ma praktycznie, to też oddziaływuje na to, jak wygląda kwestia wdrażania różnych rozwiązań, które mogły być wdrożone w zakresie równości płci, a tak naprawdę tematu nie ma. I nawet tam, gdzie dyskutowane są rozwiązania, które mają bardzo wyraźny taki wzorzec płciowy, na przykład dyskutowanie jeszcze parę lat temu zmian w systemie emerytalnym, gdzie te konsekwencje dla kobiet i mężczyzn są bardzo różne i kolosalne różnice, to tak naprawdę tego tematu praktycznie nie było na tapecie. Więc spora różnica, tak mówię, Polska odbiega pod względem struktury zatrudnienia od większości krajów, zarzutuje na to, jak wygląda sytuacja biznesu. Sytuacja tego największego biznesu wygląda moim zdaniem całkiem nieźle, natomiast to jest jednak mniejszościowa. I nawet mniejsze, średnie przedsiębiorstwa zrzeszone w Lewiatanie na przykład, no ale to ciągle jest bardzo duża różnica, różnorodność między nimi. Więc dużo, dużo do zrobienia jeszcze, ale część tej pracy będzie bardzo trudna z uwagi właśnie na brak dialogu społecznego, brak reprezentacji pracowników i duże rozdrobnienie przedsiębiorstw.
Jasne, dziękuję.
Ja jeszcze może uzupełnię do tego, co pani profesor mówiła. Myślę, że z różnorodnością będzie relatywnie lepiej niż z innymi kwestiami, które wymaga dyrektywa CSRD, dlatego że kwestie związane z różnorodnością firmy musiały już raportować te duże dzięki poprzedniej dyrektywie wprowadzonej, to jest z 2014 roku, prawda? Więc już do pewnych rzeczy musiały się przyzwyczaić. Niby tylko te duże, no ale to na zasadzie domina objęło też inne, więc myślę, że ten temat jest relatywnie dobrze zrobiony. Jak to wygląda w Polsce, to rzeczywiście oczywiście, tak jak pani profesor powiedziała, FOP jest tutaj dobrym źródłem wiedzy, zwłaszcza taki indeks, który najpierw był indeksem Diversity and Inclusion, teraz jest indeksem Diversity and Check. I jak państwo sobie sprawdzicie, teraz bodajże jest nabór do trzeciej edycji robiony właśnie przez FOP. W poprzedniej edycji w 2022 roku wzięło udział jakieś 50 firm w tym raporcie, znaczy w tym badaniu, więc można zobaczyć wcale nie największe, na jakim etapie one się znajdują. Każda firma, która się zgłosi do tego badania, no, dostaje poddana takiej ocenie, więc można to potraktować właśnie jako taki sprawdzian, jak się wypada. Więc zachęcam do tego. Myślę, że dużo większym wyzwaniem, nawet jestem pewna, że dużo większym wyzwaniem w ramach dyrektywy, o której mówisz, będzie klimat. Dlatego, że to są kwestie u nas totalnie nieugruntowane, bym powiedziała. Ale też już są prowadzone badania, jest parę barometrów przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych obejmujące największe spółki giełdowe, czy badanie przez Go Responsible prowadzone we współpracy z jedną agent ONZ-owskich. Też można zobaczyć, jak wypadamy. Generalnie nie najlepiej, ale no, można zawsze powiedzieć, że ta dyrektywa tak przyspieszyła pewne myślenie o raportowaniu zrównoważonym, że wiele nawet bardzo dużych liderów nie nadąża. Poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona, więc rzeczywiście się bardzo cieszę, że mamy jeszcze rok, zwłaszcza, że to oznacza także małe i średnie przedsiębiorstwa, które miały być objęte tą dyrektywą, też będą miały jeszcze później albo też, bo tego nie sprawdzałam, może tak jak trwały przygotowania, będą w ogóle wyłączone z zakresu tej dyrektywy, bo to też było dyskutowane. Dobrze, proszę państwa, tutaj jedna osoba się z nami pożegnała, ale przed nami jeszcze pytanie od pana profesora Lesiaka. Bardzo prosimy, panie profesorze, albo komentarz.
Dzień dobry.
Nie widać, o widać.
Ja pytanie i komentarz. Szanowna pani profesor, nie wiem, czy mam mówić profesor czy profesoro, bo to jest byłem na stronie pani profesor Igi Magdy i tam część jest rzeczy tym w nowomowie genderowej, a część jest po staremu, więc trudno mi tak powiedzieć. Zresztą tutaj obie panie, i pani rzeczniczka, i pani profesor, używałyście różnych form tych starych i tych współczesnych. I do tego pierwsze też pytanie, czy panie, i pani profesor, i pani rzecznik, pani rzeczniczka, nie uważacie, że niezależnie od oceny tej genderyzmu czy tej inkluzywności, chodzi mi generalnie o samą koncepcję równości płci, że ta koncepcja jeszcze nie jest dojrzała. I zanim my na przykład na uczelni będziemy to wdrażali, a my jesteśmy, nie zapominajmy, oprócz tego, że jesteśmy ludźmi, to jesteśmy też naukowcami. Jeśli na przykład badamy rynek jakiś i badamy pod kątem struktury płciowej, to przeważnie robiliśmy to zawsze, nie przeważnie, zawsze, wyłącznie. Było w podziale na kobiety i mężczyzn. Pani rzecznik mnie zna, czy pani rzeczniczka mnie zna, więc ja się pani rzeczniczki kiedyś pytałem, ile jest płci, i w mailu jednym otrzymałem, że jest kilka. Ostatnio się pytałem, to ponoć tutaj na uczelni była grupa i doszła do wniosku, że jednak czy na razie tymczasowe są dwie płcie. I chodzi mi o to, że ta cała koncepcja nie jest jeszcze dojrzała, żeby ją wdrażać. I podam inne jeszcze przykłady, bo mówi się inkluzywność, ale jak jest strajk kobiet, czy generalnie dyskusja na temat aborcji albo spraw kobiecych, to się mówi wara od tego mężczyzną, bo mężczyźni się nie znają. A co z mężczyzną, który poczuje się kobietą? A co z mężczyznami, który jest tak zwaną osobą z macicą, prawda? Bo tam nie była kobieta, przeszła, są różne kombinacje.
Ale panie profesorze, przepraszam, że przerwę. Przeszedł pan od wątku feminatywów do wątku, ile jest płci, więc
pytanie... pani rzeczniczko, wiemy, ile jest płci, pani nie wie chyba, ile jest płci. Bo z tego, kiedyś jak się rozmawialiśmy tam parę miesięcy temu, to było tych płci więcej niż dwie, a ostatnio tam w ubiegłym tygodniu, jak z panią rozmawiałem telefonicznie, to ustaliliśmy, że czy pani przekazała, że jednak są dwie, prawda? Więc kolejna, ale ja teraz chcę podać przykłady, bo pani powiedziała, że może być pytanie i komentarz, więc to jest pytanie z uzasadnieniem, że ta koncepcja diversity, równości, inklusywności, ona jest niespójna, ona jest jeszcze niedopracowana. Więc według mnie robienie dokumentów, które zaczną jakoś tutaj rządzić na uczelni nami, regulaminów, jest przedwczesne. Chociażby kwestia płci, kwestia języka. Cały ten ruch mówi, że za tolerancja, wolność słowa, poszanowanie dla każdego. Nawet są przecież w tym w szeroko pojętym ruchu, tutaj może pani się od czegoś odetną, ale ja nie znam, ja już mówię tak, są takie na przykład posłanki, które nad tym ubolewają, że tam jakaś żaba jest zniszczona i tak dalej, a z drugiej strony jak jest aborcja i jest dziecko, czy jak to woli płód, coś jest żywym stworzeniem, to można robić, ale kwestia właśnie to, co kiedyś z pani rzeczniczka o tym pamięta. Rozmawiam na temat strajku kobiet. Ja nie mogę zrozumieć, dlaczego ja na przykład kiedyś, 20 lat temu, ja zajmuję się ekonomiką transportu, mogłem powiedzieć dowcip o blondynkach, że przychodzi na przykład, podam przykład, przychodzi blondynka na dworze centralny, się pyta, ile jedzie pociąg z Warszawy centralnej do Gdyni.
Dobrze, chwileczkę, dziękuję bardzo.
Za to miałbym teraz problemy, za to miałbym problemy już za coś takiego, ale jeżeli wyjdę poza gmach uczelni, gdzie są ci sami studenci, być może małe dzieci, i zacznie krzyczeć jeb, wyp i nawoływać do przemocy i pluć na policjantów, to się nic nie dzieje. To się nic nie dzieje. Więc ja tego nie
rozumiem, że mówiąc, więc myślę, albo... że nie ma sensu ciągnąć tej...
Jak to nie ma kwestii
pytanie, to ja chętnie odpowiem, natomiast nie potrafię wyłuskać pana długiej wypowiedzi, z którą się bardzo nie zgadzam i która jest moim zdaniem oburzająca.
Ile jest płci pani zdaniu? Pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy
proszę
pani
o pytanie, rozmawiamy o
kobiet.
Dokumencie planu
czy pani uczestniczyła w strajku kobiet na przykład?
Poproszę o pytanie odnoszące się do dokumentu. Zadał pan gdzieś tam pytanie, czy koncepcja, tylko wymieniał pan różne koncepcje, czy jest niedojrzała. Równość płci i równe prawa kobiet i mężczyzn mamy zapisane w konstytucji. To jest moja jedyna odpowiedź.
No to skoro zapisane w konstytucji, po co dokument tworzyć? I mam w tym pytanie, co w SGH jest nie tak, pani profesor, skoro pani takie prace podjęła, co jest źle zorganizowane i na czym ta nierówność polega, bo dane statystyczne, że mniej kobiet zajmuje jakieś stanowiska, to jeszcze wcale nie wynika, że kobiety są dyskryminowane.
Może po prostu,
więc pytanie, czy oprócz danych statystycznych ma pani jakieś przesłanki na rzecz twierdzenia, że w SGH kobietom dzieje się krzywda, czy mówiąc inaczej osobom z macicami? Dziękuję.
Nie dam się wciągnąć w tę dyskusję. Zachęcam do lektury dokumentu, zachęcam do zapoznania się z danymi.
No proszę się wciągnąć, no po to pani jest tutaj, żeby się dać wciągnąć.
Panie profesorze, proszę nie wchodzić w słowo pani profesor. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza rozmowa poświęcona była planowi równości płci. Zadał pan pytanie trochę niezwiązane z tematem, ile jest płci. Nie dyskutowaliśmy na temat tego, ile jest płci, ja nie zmieniłam zdania, tylko powiedziałam panu w rozmowie telefonicznej, że plan równości płci dotyczy kobiet i mężczyzn. I też to jest odpowiedź na pana pierwsze pytanie. To nie ma nic wspólnego ze strajkiem kobiet w tym momencie. Ta kwestia, o której rozmawialiśmy, dotyczyła awatarów i to też odsyłałam pana i do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich i do stanowiska mojego jako rzeczniczki. Nie wiem do końca, jak feminatywy mają się łączyć z tym, ile jest płci. Pani profesor też mówiła o tym, że jako uczelnia dajemy taką możliwość, że jeżeli jakaś pani profesor chce się tytułować profesorką albo specjalistką, albo ekonomistką, to uczelnia daje jej tutaj takie prawo. To też pani profesor wyjaśniła. Kwestia dyskryminacji, to też zachęcam do sięgnięcia do ustawy czy do naszego planu dotyczącego antydyskryminacji. Tam jest wyraźnie zdefiniowane, czym jest dyskryminacja i to, że mamy nierówność, nie musi wynikać z dyskryminacji. To też pani profesor, przedstawiając dzisiaj plan, o tym mówiła. Chcemy zdiagnozować pewne rzeczy i chcemy doprowadzić do tego, żebyśmy z równością płci mieli do czynienia. Nie zawsze musi to wynikać z dyskryminacji, temu też służy diagnoza. Czy jeszcze jakieś pytania związane z planem? Nie widzę. Pani profesor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Trzymam kciuki za to, żeby ten plan udało się wdrożyć. Mam nadzieję też i za to nawet trzymam większe kciuki, żeby ten dialog i koordynacja pomiędzy różnymi ciałami, które tymi kwestiami się zajmują, przebiegała skutecznie, bo tak jak wynika nawet z pytania pana Piotra, temat związany z równością płci, z różnorodnością, to jest temat teraz ważny także dla biznesu, a my przecież jako uczelnia kształcimy liderów, więc wychodząc od nas powinni oni także mieć pewne priorytety, także powinni wiedzieć, z jakimi zjawiskami mamy do czynienia, jak sobie z pewnymi wyzwaniami radzić i dlaczego te wyzwania są dla nas ważne. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz przypominam, że z dokumentem można się zapoznać na nowej stronie SGH. Tam macie Państwo także zakładkę Etyka w SGH, w której macie wszystkie wcześniejsze rozmowy rzeczniczki w ramach cyklu rozmów o etyce, cyklu, w którym rozmawialiśmy chociażby o wartościach SGH, ale także o kwestiach, czy związanych właśnie tak jak dzisiaj z planem, czy związanych z strategią społecznej odpowiedzialności uczelni, która jest dokumentem także obecnie realizowanym i niejako parasolowym, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie związane właśnie z odpowiedzialnością uczelni, nie tylko za te swoje dwie podstawowe misje. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Pani Profesor i życzę Państwu udanej przerwy wakacyjnej.
Dziękuję do bardzo widzenia. Za śledzenie naszych działań. Dziękuję, do widzenia.
Będziemy śledzić uważnie.
Mam nadzieję, Panie Profesorze, do widzenia.
Do widzenia, dziękuję za możliwość skromnego udziału.